sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Siedem i pół minuty po godzinie 19:00, zgodnie z obietnicą, pojawiamy się ponownie i zapraszamy na ciąg dalszej audycji w sportowym rytmie. Jesteśmy w tym samym składzie, program bowiem realizuje wciąż Krzysztof Jankowski, a przy mikrofonach
Dawid Cytrowski
i Wojciech Bernard. Jeszcze do godziny 20:00 zapraszamy na spotkanie z muzyką i sportem na antenie Radia Poznań.
A mówić będziemy m.in. o zbliżającej się jeździeckiej kawaliadzie, o ciekawej walce bokserskiej poznanianki Eweliny Pękalskiej. Nie zabraknie stałych elementów, czyli m.in. mini-magazynu Wielkopolskiego Polskie gole, ale zajrzymy także na jubileusz zasłużonego poznańskiego klubu piłki ręcznej. To wszystko do godziny 20:00. Warto być z nami. A co ciekawego dziś wydarzyło się w sporcie?
Na dziś zaplanowano 3 spotkania 18. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W zakończonych już meczach Krakowia przegrała z Górnikiem Łęczna 0-2, a Wisła Płock pokonała warszawską Legię 1-0. Jak nieoficjalnie można dowiedzieć się z internetowej sieci, po tym spotkaniu rezygnację z zajmowanego stanowiska złożył szkoleniowiec zespołu ze stolicy Marek Gołębiewski. Od 17:30 trwa starcie w Zabrzu. Górnik Zabrze przegrywa z Pogonią Szczecin w tym momencie 1-2. Jutro o 18:00 w Grudzisku Wielkopolskim na zamknięcie całej serii Warta Poznań podejmować będzie drużynę Śląska Wrocław. Transmisję z tego spotkania przeprowadzimy na antenie naszej miejskiej stacji MC Radio na częstotliwości 102,7 MHz. Holender Max Verstappen wywalczył pierwszy w karierze tytuł mistrza świata Formuły 1. Kierowca zespołu Red Bulla sukces zawdzięcza dzisiejszemu zwycięstwu w kończącym sezon wyścigów Abu Dhabi, gdzie w dramatycznych okolicznościach na ostatnim okrążeniu odebrał prowadzenie broniącemu tytułu Brytyjczykowi Lewisowi Hamiltonowi z Mercedesa. Trzecie miejsce zajął Hiszpan Carlos Sainz Jr. z Ferrari. Japończyk Ryo Kobayashi wygrał kolejny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich, który odbył się dziś w niemieckim Klingenthal. Dwa pozostałe miejsca na podium wywalczyli Norwegowie Daniel André Tande oraz Marius Lindvik. Piotr Żyła zajął 14 miejsce, do drugiej serii nie awansował Aleksander Zniszczał, a Paweł Wąsek został zdyskwalifikowany za nieregulaminowy kombinezon. W zawodach z powodu silnego zapalenia zatok nie wystartował Kamil Stoch. W klasyfikacji generalnej prowadzi Niemiec Karol Geiger przed Kobayashim. Najlepszy z Polaków Stoch jest 12. O pucharowe punkty walczyli dziś także Alpejczycy. Super gigant kobiet w St. Moritz wygrała Włoszka Federica Brignone. Maryna Gąsienica Daniel była 37. A slalom mężczyzn w Val d'Isère zakończył się zwycięstwem Francuza Clementa Noela.
Trwa jeszcze jeden mecz piłki koszykowej, pierwszej ligi koszykówki kobiet. 3:50 do zakończenia trzeciej kwarty w Łodzi miejscowy Widzew prowadzi z Muksem Poznań 38-28. 10 minut po godzinie 19:00. Chwila muzycznego oddechu, a później mówić będziemy o jeździeckiej kawaliadzie.
Radosław Kulupa, szef poznańskiej kawaliady, która odbędzie się na targach poznańskich od 16 do 19 grudnia.
Oprócz tego wszystkiego, co jest do tej pory znane i lubiane, to sesji w kategorii amatorów. To jest nowa kategoria, która daje szansę na start zawodnikom, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę jeździecką, ale marzą o tym, żeby wystartować na kawaliadzie. Będę wystartować na profesjonalnej arenie, a także w piątek o 21:00 nie sposób się nie pochwalić. Kawaliada Horse Auction, możliwość zakupu wymarzonego konia. To jest nowość i liczymy na to, że ona zostanie doskonale przyjęta nie tylko przez kupców, ale także przez publiczność, bo wstęp jest wolny dla wszystkich uczestników kawaliady.
Kawaliada to przede wszystkim skoki przez przeszkody, ale chciałbym zapytać o inne konkurencje, bo też na kawaliadzie mają swoje miejsce i też są lubiane przez kibiców.
Tak, warto tu wspomnieć chociażby Traf Eventing Tour, czyli rozgrywany halowy puchar polski frekstolnego konia wierzchowego z jego najbardziej widowiskowym elementem, czyli próbą krosu. Także halowy puchar polski w położeniu zaprzęgami czterokonnymi. To jest jedyne miejsce, gdzie możemy w hali podziwiać to w turze kawaliadowym. Niesamowicie dynamiczna, widowiskowa konkurencja. Nie zabraknie również ujeżdżenia w rozgrywanego w randze dużej rundy. Także z roku na rok widać, że ujeżdżenie doskonale się rozwija i kawaliadowa arena jest doskonałym miejscem na to, żeby te zmagania podziwiać i kibicować swoim ulubionym zawodnikom. Będzie także woltyżerka na arenie B. Nie zabraknie także pokazów konnych przygotowanych przez Polski Związek Hodowców Koni. Liczymy też także na obecność policji konnej. No i La Patate, Franczak and Dudka Horse Show, znana już z aren kawaliadowych, ale wiemy, że ta grupa przygotowuje nowy spektakl w nowej aranżacji, więc na Poznań szykuje coś wyjątkowego.
A przechodząc do skoków przez przeszkody, zapytam o kawaliadę Future, bo na to wielu czeka.
Kawaliada Future w piątek i sobotę będzie rozgrywana w kategorii mini i midi. W każdej z nich nich 8 zawodników. To jest przyszłość polskiego jeździectwa. Warto spojrzeć na tabelę, zapamiętać te nazwiska, ponieważ one na pewno już w kolejnych sezonach będą walczyć także w seniorskim jeździectwie.
Oczywiście najważniejsze na Kawaliadzie są skoki przez przeszkody, międzynarodowe konkursy. Dyrektor sportowy Kawaliady Szymon Tarant. Co najważniejszego, jeśli chodzi o skoki przez przeszkody, będzie działo się na Kawaliadzie?
Przede wszystkim konkursy zaliczane do światowego rankingu. Mamy takie aż 3. Niedzielne Grand Prix dodatkowo liczone do Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata i ona jest wyżej punktowane do Longines Ranking. Konkurs ma 60, ale wcześniej szereg innych ciekawych konkursów. Jak zawsze na Kawaliadzie, poza tymi sportowo niezwykle istotnymi rywalizacjami, konkursy takie zaplanowane specjalnie dla kibiców. W czwartek konkurs Venus kontra Mars w zupełnie nowej odsłonie konkursu na punkty bonifikacyjne z Jokerem. Oczywiście dwie drużyny walczące między sobą, kobiety i mężczyźni, kolekcjonują punkty. To zbierze ich więcej, ten wygrywa. W piątek mamy potęgę skoku, konkurs lubiany i doskonale rozumiany przez publiczność. W sobotę tradycyjnie już Speed and Music.
No i w niedzielę to, o czym mówiliśmy, najważniejszy konkurs Grand Prix, tam gdzie największe wygrane, najwięcej punktów do zarobienia.
Tak, łączna pula nagród to ponad 500 000 złotych, z czego na Grand Prix przeznaczone jest 200 tysięcy, to gwarantuje bardzo dobrą obsadę. No, ta lista zgłoszeń jest imponująca. Na czele z Andretti Me, aktualnym mistrzem Europy indywidualnym, który też reprezentował Niemcy na Igrzyskach Olimpijskich, a co ciekawe, Andretti Me kilkanaście lat temu, jako mało znany jeździec ze wschodnich Niemiec, wygrał tutaj Grand Prix na zawodach wtedy w randze CSI. Jeszcze nie było gwiazdek, tylko były litery kategorii A. No a teraz przyjeżdża jako gwiazda numer jeden nie tylko naszej imprezy, ale gwiazda jedna z największych gwiazd światowego jeździectwa.
Ale mamy mocnych Polaków, którzy też potrafią konkurs Grand Prix wygrać na Kawaliadzie.
No tak, na pewno wszyscy będą trzymać kciuki nie tylko za Jarosława Skrzyżyńskiego, ale i za Wojciecha Wojciańca, za Michała Kaźmierczaka, za Maksymiliana Wechtę. Polacy w ostatnich latach już pokazywali, że mimo tej silnej obsady, bo tutaj ze wszystkich Kawaliad Poznań ma zawsze najmocniejszą obsadę, potrafią być tutaj w czołówce, potrafią ten konkurs wygrać.
Przypomnijmy, Kawaliada w Poznaniu już od najbliższego czwartku, a szczegóły tegorocznej imprezy przybliżał nam Grzegorz Hałasik i jego rozmówcy. Kawaliada, jak słyszeliśmy, od najbliższego czwartku, dzień później, w piątek, podczas gali Babylon Promotion, poznanianka Ewelina Pękalska stoczy swoją piątą walkę na zawodowym bokserskim ringu. Jej przeciwniczką będzie Zulfa Macho z Tanzanii.
17 grudnia stoczę piątą swoją walkę, kolejną walkę w boksie zawodowym. Jest to walka wieczoru. No już miałam okazję boksować w walce wieczoru, także to jest dla mnie bardzo duże wyróżnienie. Szkoda tylko, że 8 rund, bo liczyłam na 10 i całe swoje przygotowanie włożyłam na te 10 rund, no ale 8 też jest fajny dystans, także mam nadzieję, że pokażemy dobry boks.
Zulfa Macho z Tanzanii, przypuszczam, że nawet kibicom wprawionym w bokserskie nazwiska niespecjalnie to akurat nazwisko wiele mówi. Czy ty już miałaś okazję obejrzeć Tanzankę w akcji, czy gdzieś sobie analizowałaś jej walki? Co możesz o niej powiedzieć?
Tak, analizowałam, oglądałam na YouTubie, także kilka walk obejrzałam. No raczej jest taki, ma jeden styl, bardzo mocno ofensywny, ale mi to będzie pasowało, bo jak zresztą wiesz, lubię boksować z kontry i gdzieś tam w tej defensywie. No na pewno będzie ciekawy pojedynek, bo jest taką zadziorą i bardzo agresywny, preferuje styl boksowania.
Sama mówisz, że jest ofensywna, ale takie zawodniczki często właśnie nadziewają się na takie kontrataki, a takie kontrataki bywają bardzo dla rywalki niebezpieczne, bo wtedy najszybciej można gdzieś zaliczyć taki mocny cios, który może zachwiać. Na to liczysz?
Tak, zdarza się tak, tym bardziej, że te rękawice będą prawdopodobnie 8-uncjowe, to są bardzo lekkie i twarde rękawice i także no, można nadziać się na kontrę, no ale też z drugiej strony też niebezpieczny jest taki ciągły atak i widać, że dziewczyna ma gaz i kondycyjnie jest dobrze przygotowana do każdej walki, bo miała też walki 10-rundowe i gdzieś tam no, widać, że nie brakowało jej tego gazu. Jest młoda i przede wszystkim no, ta wytrzymałość też jest dość duża, także no, myślę, że z jednej i z drugiej strony trzeba gdzieś tam jednak ostrożnie.
Musimy porozmawiać o tym, co za tobą w ostatnim roku, bo to zaczęło się w styczniu od fantastycznej walki z Finką Loikkanen, która zakończyła się dla ciebie zdobyciem pasa EBU. Mistrzyni Europy, zrealizowałaś poniekąd jedno ze swoich marzeń, natomiast no, posiadaczką tego pasa już nie jesteś i ta walka najbliższa także nie będzie o pas. Jak to wszystko wyglądało? Skąd taka decyzja? No bo trzeba było po prostu oddać ten pas, zawakować, bo nie było obrony, prawda?
jeszcze nie oddać, bo jeszcze jest u mnie w domu, jeszcze jest w mojej gablotce. Idziemy po marzenia dalej. Takim następnym celem był pas Mistrza Świata. Właściwie już był zaplanowany na wrzesień i to później się zrobił październik, później listopad. No niestety, że tak powiem, no nie przeze mnie to wszystko no, nie doszło do skutku. Mam nadzieję, że ta walka odbędzie się, bo cały czas jestem w rankingu WBC i dzięki temu właśnie jako jedyna Europejka mam możliwość zawalczenia o ten pas. Kolejnym takim celem będzie WBC, ale już tak daleko nie sięgajmy. Na razie skupmy się na tej walce 17 grudnia. Później będziemy planować, czy to będzie luty, czy marzec. Jest to zależne od mojego promotora, kiedy będzie chciał zorganizować kolejną galę. Mam nadzieję, że pandemia tutaj nam nic nie pokrzyżuje, żadnych planów.
Bo też wyszłaś ze słusznego skądinąd założenia, że nie ma co kurczowo trzymać się tego pasa EBU. Warto efektywnie ten czas wykorzystywać i po prostu iść jeszcze dalej, prawda? I o kolejne pasy się bić.
Dokładnie tak, jak powiedziałeś. Mało czasu, bo już też patrząc na to, że no już jestem doświadczoną i dojrzałą zawodniczką, jestem na ringu już 22 lata, no mało jest dziewczyn, które tak długo boksują, także no powiedzmy, że jakiś tam czas jeszcze został, ile zdrowie mi pozwoli, także no chciałabym przyspieszyć troszeczkę to tempo, no i też mam przyzwyczajenia z boksu olimpijskiego, no idziemy dalej, robimy Mistrzostwa Polski, robimy Mistrzostwa Europy i potem startujemy w Mistrzostwach Świata, także nie lubię skupiać się na jednym, lubię sobie stawiać poprzeczkę i coraz większe cele wyznaczać.
Trzymamy kciuki za Ewelinę Pękalską, a już za chwilę po muzycznym oddechu na naszej antenie w ramach audycji w Sportowym Rytmie mówić będziemy o kolejnym sportowcu, ale takim, który reprezentuje sporty zimowe.
Nie za często mamy okazję w Poznaniu porozmawiać o sportach zimowych w kontekście olimpijskim. Tymczasem można spotkać w stolicy Wielkopolski Mateusza Sochowicza, polskiego saneczkarza. No ale niestety spotykamy pana w Wielkopolsce nie dlatego, że tutaj można trenować saneczkarstwo, ale dlatego, że trzeba dojść do zdrowia. Co miesiąc temu wydarzyło się w Pekinie na próbie przedolimpijskiej?
Przejazd miał być normalny, a wyszło prawie no, tragedia, tak? Brama, która powinna być otwarta dla mojego przejazdu, była zamknięta. Skończyło się tak, jak widać, pocharatanymi nogami i cudem uniknięcie gdzieś tam gorszych konsekwencji. No czas gonimy, ile nam możliwości daje mój organizm, moje kolano.
Do saneczek musi wsiąść zdrowy człowiek i zdrowy człowiek pokonać tor. Do czego służą nogi w saneczkarstwie?
Nimi steruję, jakby wytyczam tą linię całą praktycznie. No one służą mi za ręce, tak, tak naprawdę na torze. Oprócz startu oczywiście. To nimi dowożę całego siebie tam na dół, tak? Jakby reszta ciała już tylko służy delikatnym korektom, a to nogi tak naprawdę mają tam największy udział.
Pochodzi pan z Karpacza? Jak się zaczęła ta przygoda z saneczkarstwem? Bo wiemy, że to sport, który ciężko w Polsce uprawiać, no bo nie ma gdzie.
Jeszcze w Karpaczu są jakieś tam części stare toru, który gdzieś tam był w latach 60-tych, 70-tych użytkowany i nawet tam wielkie imprezy na nim były, no ale to już naprawdę są no, ruiny jego. Był naturalnie rodzony. I to od niego tak naprawdę się zaczęło. Geneza tego wszystkiego jest inna, bo do sanek dostałem się teoretycznie tak, że koleżanka mi powiedziała, że można będzie szkołę ominąć, jakby pojechać na obóz, no i tak już to wskoczyło. Trener Edward Maziarz wprowadził mnie do sanek. Pierwszy ślizg w dół od wybiegu, czyli tam, gdzie my hamujemy, tam po prostu ja zaczynałem. No i tak naprawdę no, miłość od pierwszego przejazdu, można powiedzieć.
A to trzeba lubić prędkość?
No trzeba lubić prędkość, trzeba. Jakby no bez tego nie da się jeździć na sankach.
Czasami trochę wariatem trzeba być.
Trochę trzeba być, moi rodzice mogą potwierdzić. Mój rekord prędkości to 147 na godzinę. Niestety telewizja jakby troszeczkę przekłamuje nasz sport i nie oddaje tego całego flow, można powiedzieć, tego fanu, który my tam mamy. W telewizji wygląda to na wolny przejazd człowieka po lodzie, tak? A tak naprawdę jakby się stanęło obok przy wirażu i no, zobaczyło, faktycznie odczuło tą prędkość, ten huk, ten hałas, no, powiew wiatru, no, który bije od nas, to wtedy można naprawdę poczuć, dlaczego my kochamy ten sport, że to faktycznie jakby no, obraz tego się zmienia diametralnie.
O zwycięzcy decydują tysięczne sekundy.
My się śmiejemy, że jak ktoś przegrał tysięczną, to że nie obył no, paznokci dzień wcześniej, nie? Bo to jakby już takie niuanse mają no, znaczenie. Na tamtych igrzyskach Dominik Fischner przegrał medal o 3000 sekundy. Pan mruga okiem 60. Wszystko tak naprawdę ma znaczenie. Najważniejszymi parametrami jest położenie nakładki do lodu, tak naprawdę pozycja aerodynamiczna, no i szukanie tych stenosterowań. Im mniej sterowania na torze, tym lepiej, tylko no, trzeba sterować, żeby się po prostu nie wywrócić. Trzeba znaleźć ten złoty środek, żeby jechać, a jeszcze wywalczyć z czasem, a żeby tory jakby tak płynąć na nim.
Gdzie trenujecie na ogół? Bo wiemy, że na przykład Mistrzostwa Polski najczęściej odbywają się na Łotwie.
Najbliżej tor jest położony w Altenbergu, zaraz tutaj za granicą, obok Drezna. To jest tak naprawdę nasz taki tor, na którym więcej trenujemy w Niemczech, ponieważ mamy tam podpisany taki partnership. Na Łotwie mamy jedynie Mistrzostwa Polski i to jest jedyny okres, kiedy możemy tam potrenować.
Kwalifikację olimpijską pan zdążył wywalczyć?
No właśnie nie jest tak kolorowo, bo jakby kwalifikacja olimpijska w naszym sporcie przebiega w sezonie olimpijskim. Jakby teraz uciekają mi zawody po zawodach, ucieka mi szansa na kwalifikację olimpijską. Także to jest kłopot.
Koordynuję nas tu tutaj doktor pyta z Reha Sportu, żeby nie pójść za bardzo do przodu, żeby czegoś nie zepsuć i wtedy no, te igrzyska odjadą całkowicie, to stopujemy trochę Mateusza. Patrząc na to, ile pracy wykonaliśmy i w jakim punkcie jesteśmy teraz, a pamiętam, jak Mateusz dokładnie trzy tygodnie praktycznie temu tutaj przyjeżdżał, to realne jest, myślę, żeby wystartował w styczniowym Pucharze Świata. Natomiast no, kwestia już samego zakwalifikowania się jest inną rzeczą, natomiast jeżeli jego organizm dalej będzie nam pomagał tak, jak nam pomaga do tej pory, a robi to doskonale, to myślę, że jest szansa.
Audycja w sportowym rytmie 31 minut po godzinie 19. Końcówka roku to tradycyjnie czasy podsumowań, takich również w ramach dzisiejszego naszego spotkania nie zabraknie. Tym razem będziemy mieli okazję podsumować starty kolarzy Tarnowi Tarnowo pod górę w kończącym się 2021 roku. Ponownie Grzegorz Hałasik.
Prezes kolarskiej Tarnowi Tarnowo pod górę Grzegorz Wasilewski. Za nami sezon 2021, sezon, w którym powoli z pandemii wychodziliśmy, chociaż trochę to jeszcze potrwa, ale jeśli chodzi o kolarstwo, już możemy powiedzieć, że chyba było lepiej niż w roku 2020, bo trochę tego jeżdżenia i ścigania było i trochę tych sukcesów było.
Znacznie lepiej, można powiedzieć. Trochę wróciliśmy do normalności. Można było już śmiało po szosie i po torze jechać i to było najważniejsze. No a dla nas, dla naszego klubu, to muszę powiedzieć, że ten rok był bardzo ważny, bo po raz kolejny, ale dość długą przerwą, mamy złoty medal mistrza Polski na szosie w kategorii Orlika, ale także w kategorii juniora młodszego i bardzo nas to cieszy. Także brązowy medal na czas w jednej i drugiej kategorii, no i muszę powiedzieć, że dużym sukcesem ten rok kończymy.
No to powiedzmy trochę o tych gwiazdach Tarnowi Tarnowo Podgórne. Mateusz Kostański, to o nim mówimy w kontekście Mistrzostwa Polski do lat 23 na szosie. Najwięcej radości on przysporzył w tym roku.
No tak, zgadza się, bo zawsze się marzy o dobrych wynikach, ale wiedzieliśmy, że akurat był dzień do niego, bo on lubi, jak jest bardzo gorąco, a było bardzo gorąco. I ten brązowy medal najpierw na czas wróżył nam dobrze, no i to jest nasz poważny sukces, ale także moim zdaniem ważnym sukcesem dla nas i dla Mateusza jest to, że udało mu się załapać do grupy zawodowej i może nadal kolarstwo uprawiać.
No ale to jest troszeczkę smutek dla Tarnowi, bo żegnacie tego zawodnika.
No tak byśmy go pożegnali, bo skończył 23 lata, my już takich grup seniorskich nie prowadzimy i cieszy nas każdy zawodnik, który kończy lata, już można powiedzieć z tego względu wiekowego nie może u nas się ścigać, a może gdzieś nadal tą pasję i to swoje zamiłowanie rozwijać, bo zawsze się powie, że to jest zawodnik wychowany w Tarnowi Tarnowo Podgórne. Mamy takiego naszego wychowanka, który jeździ, Paweł Cieślik, i liczymy, że teraz będzie następny Mateusz Kostański.
Kogo jeszcze wymienimy, jeśli chodzi o 2021 rok?
Właściwie trzeba wymienić wszystkich zawodników, bo i młodzi zawodnicy Rzaczki, junior Moczy w tym roku bardzo dobrze, który wróży nam, że na przyszłość, czyli będziemy teraz mieli mocną grupę juniora, czyli wracamy trochę do tradycji, bo jak pamiętamy, Tarnowia zawsze słynęła z juniora młodszego i juniorów.
Mistrzostwo Polski juniorów Macieja Banaszaka to też sukces, który warto wspomnieć.
No tak, i to można powiedzieć takie miłe zaskoczenie, bo to jest zawodnik, który kolarstwo trenuje od, można powiedzieć, pół roku u nas w klubie, a właściwie nigdy jako zawodnik nie trenował kolarstwa, trochę jeździł rowerem. I to jest właściwie też przyszłość naszego kolarstwa. No i z tych młodzieżowców jeszcze warto wspomnieć o Potaszniku, no, który też dobry wynik zrobił. Jeszcze nadal u nas zostaje, także liczę, że nadal tu będziemy walczyć. W tym roku żeśmy się dość mocno wzmocnili.
Taki jest los Tarnowi. Niewielkie zawodostwo, ale właśnie kategorie młodzieżowe. Tu ugruntowaliście swoją pozycję i tego się trzymacie.
No można powiedzieć, w Wielkopolsce jesteśmy najsilniejsi. Trochę tych młodzieżowców będzie miał teraz Konin, ale no takie drużyny znane jak kiedyś Stomil czy KKK Kalisz, no po prostu nie mają młodzieżowców i trochę szkoda. Polski Związek Kolarski istnieje, ale na papierze. No, zawodnicy jak nie jeżdżą po wyścigach międzynarodowych, po różnych pucharach, nie zdobywają punktów, doświadczenia, to jak z ulicy w cudzysłowie jadą na Mistrzostwa Polski, to się okazuje, że jak to mówią, ten peleton jedzie szybciej. I to jest chyba takim największym, nie tylko naszego klubu, ale całej Polski. Liczę, że nowe władze Związku Polskiego Kolarskiego, które zostały wybrane, no wrócimy do normalności.
Mateusz Kostański to czołowy zawodnik w Tarnowi, Tarnowo Podgórne w roku 2021. Mistrzostwo Polski do lat 23 to największy sukces.
Poza zdobyciem Mistrza Polski ze startu wspólnego zdobyłem również brązowy medal w czasówce. dwa dni wcześniej. Także no naprawdę te kilka dni były dla mnie jednymi z najbardziej udanych w życiu, mogę powiedzieć nawet.
Medale młodzieżowe, ale jazda razem z elitą to też jest wielkie wyróżnienie, bo gwiazd nie brakowało w tym peletonie.
Tak, to jest jeden, jak nie najważniejszy wyścig w sezonie, wydaje mi się, dla wszystkich. Wszyscy przyjeżdżają optymalnie przygotowani, w najwyższej formie, także tym bardziej to cieszę, że mogłem właśnie w ten sposób wygrać, zabierając się do ucieczki z elitą.
Taki żywot kolarza, który ściga się w klubie słynącym z kolarstwa młodzieżowego, że następuje w pewnym momencie pożegnanie.
Świetne 4 lata w Tarnowi, nie mogłem na nic narzekać. Mam nadzieję, że kolejny klub, Woster ATS, też będzie świetny. Mamy pierwsze spotkanie 10 w Stalowej Woli, dogranie kalendarza startów, dostanę już stroje, także jestem bardzo zadowolony.
Jakim jesteś typem kolarza?
Czasowcem, uciekinierem, w górach też sobie radzę bardziej, może takich pagórkach.
Czyli takie trasy właśnie jak są na Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Świata, gdzie nie ma wielkich gór, wielkich wspinaczek, ale troszeczkę pod górę trzeba pojechać i na takie klasyki może będziesz dobry.
Oj tak, w tym roku Kartuzy, mogę powiedzieć, że dla mnie wymarzony teren, trochę górek, krótkie, strome podjazdy, długa trasa i upał, który uwielbiam. Wydaje mi się, że sobie po prostu lepiej z nim radzę niż reszta.
Czyli magazyn Wielkopolskie Gole, choć tym razem bez kompletu wyników, bowiem niższe klasy rozgrywkowe zakończyły już swoje występy i walkę o punkty w 2021 roku, co nie zmienia faktu, że dziś mamy jeden z takich klubów i jeszcze odwiedzić. Wybieramy się bowiem do Szamotu. Tam jest klub, który w przyszłym roku, podobnie jak Lech Poznań, obchodzić będzie stulecie swojego istnienia. To Sparta Szamotuły, ale Sparta w odróżnieniu od kolejorza o wielkich sukcesach na razie przynajmniej nie marzy. Bardziej przydałaby się jej stabilizacja. Krzysztof Ratajczak i jego rozmówca.
Mariusz Foltyniewicz, kierownik drużyny Sparty Szamotuły oraz członek zarządu.
Ostatnio nowe rozdanie, jeżeli chodzi o takie organizacyjne działania i chyba trzeba się ostro brać je do roboty, bo za rok stulecie szamotulskiej Sparty klubu niesamowicie zasłużonego, jeśli chodzi o Wielkopolskę. No a tymczasem gracie w piłkarskiej piątej lidze i to nie najlepiej wygląda, no a na piłce nożnej to się opiera, prawda?
Tak, oczywiście. No znaczy mamy duże problemy związane z tym, że część zawodników tutaj, gros zawodników poodchodziło z naszej drużyny. Wspieramy się teraz młodzieżą. Ta młodzież musi się ograć. Większość to są juniorzy jeszcze, no i poziom piątej ligi dla nich to jest bardzo wysoki, ale staramy się, żeby było wszystko jak najlepiej. Mam nadzieję, że runda wiosenna pokaże, że nasza praca owocuje.
Bardzo fajnie wygląda wasz szamotulski obiekt, na którym rozgrywacie te mecze piłkarskie. No szkoda by było, żeby tutaj nie było odpowiedniej ligi. Jak sobie radzić organizacyjnie? Możecie liczyć na pomoc miasta w tej kwestii?
Znaczy pomoc miasta w tej kwestii w jakiejś formie jest. Znaczy wiadomo, że potrzebowałoby zawsze więcej pieniążki, zawsze są potrzebne w takich klubach. Niestety jest tyle klubów tutaj w Szamotułach, że budżet jest taki, tego się nie da rozciągnąć, no i żyjemy z tym, co mamy. Szukamy sponsorów, zawsze jak każdy sponsor jest tutaj dla nas ważny, nawet 100 zł, który to położy, to wiadomo, że się przyda, tak? Niestety Szamotuły stały się już sypialnią Poznania. Nie ma takich przedsiębiorstw, które kiedyś sponsorowały tutaj drużynę, która walczyła kiedyś przecież w 72 roku o drugą ligę. Na tym poziomie no zawsze jakieś pieniążki są potrzebne, więc szukamy. Cały czas szukamy.
Spojrzałem na wasze media społecznościowe Sparty Szamotuły, no i tam była ta informacja, głównie także o tych zmianach w zarządzie. Teraz stery objął pan Jacek Gil. Tak. Pojawiły się w związku z tym też jakieś nowe pomysły. Jakie macie pomysły, żeby na sobie troszkę tę drogę do stulecia ułatwić?
Znaczy tak, mamy zamiar z powrotem wrócić do drużyn młodzieżowych, tak? Bo to jest wielka bolączka. Był okres wsparcia taki, że no, drużyny młodzieżowe odeszły, nie mieliśmy młodzieży. Mamy zamiar, tak zarząd cały tutaj, że ruszamy od nowego roku z kopyta, aby te drużyny młodzieżowe wróciły z powrotem na teren obiektów, tak? A co będzie dalej, to zobaczymy. Tutaj trzeba zachęcać młodzież, że wiadomo, że dzisiaj zachęcać młodzież do piłki nożnej jest troszeczkę inaczej jak 10-15 lat temu jeszcze.
Jak wygląda ten piłkarski rynek Szamotu? Wiadomo, że to historycznie absolutnie takim numerem jeden jest Sparta Szamotuły.
Jest SPN, to jest właśnie to taki twór, który w pewnym czasie powstał w momencie, kiedy tutaj były wielkie kłopoty w Sparcie. No współpracujemy z nimi, tutaj część właśnie tych chłopaków z SPN-u u nas gra. No jest jeszcze Akademia Rejsa, która no, też nam niestety młodzież podbiera, ale teraz tutaj podpisaliśmy taką umowę z szkołą podstawową numer 2, która ma Akademię Futbolu, to są małe dzieci, ale właśnie to jest ten zaczątek, który będzie za jakiś czas procentował.
Proszę powiedzieć, ten jubileusz trochę mobilizuje, jeszcze bardziej mobilizuje? To stulecie się zbliżające?
Bardzo mobilizuje i chcemy sobie zrobić wszystko, żeby przynajmniej utrzymać się w tej piątej lidze, no, a za 2 lata przynajmniej powalczyć o jeszcze wyższe cele.
Trzymamy kciuki, aby stabilizacji i wsparcie nie zabrakło i to niezależnie od zbliżającego się pięknego jubileuszu. Pozostajemy przy piłce nożnej, choć teraz z Szamotą przenosimy się na poznańskie Smochowice. Tam bowiem podczas tego weekendu rywalizowali w bardzo ciekawy sposób młodzi adepci futbolu.
Mroźne sobotnie przedpołudnie, centrum Plek na poznańskich Smochowicach i turniej drużyna na medal. Turniej piłkarski U11, jeden z organizatorów, Tomasz Tasiński. Turniej 11-latków w specyficznej formule. Na czym ta specyfika tej formuły polega?
Formuła jest o tyle specyficzna, że postawiliśmy tutaj na intensyfikację procesu szkoleniowego. Polega to na tym, że zespół przyjeżdżając na turniej cały czas gra. Nie ma momentu pauzy, nie ma momentu oczekiwania. Mamy w naszym turnieju dwa boiska do gry 1 na 1, dwa boiska do gry 3 na 3, dwa boiska do gry 7 na 7. Harmonogram turnieju przewiduje, że zespoły, łącznie 12, zostały podzielone na dwie grupy, na grupę A i B. I w tej grupie dany zespół rywalizuje ze wszystkimi zespołami na wszystkich boiskach. No, jestem 12 lat trenerem piłki nożnej, zawsze jadąc na turniej widzę fajną, świetną organizację, ale jedyne co gdzieś tam mi się rzuca w oczy, to jest to, że gram mecz, a następnie około godziny czekam, zawodnicy się nudzą, nie wiadomo co im z nimi zrobić. Wiadomo, że jako trener jestem na tyle doświadczony, że sobie organizuję z nimi jakieś zajęcia, natomiast po to jadę na turniej, żeby grać. I właśnie ta formuła jest pod to dostosowana. Tutaj zawodnicy grają cały czas, przerwa jest bardzo krótka, intensywność jest bardzo duża, liczba kontaktów, bo o to chodzi w tej kategorii wiekowej, jest bardzo duża.
Filip Śmigielski, AKF Poznań, rocznik 2011. Akurat jest to obiekt, w którym na co dzień trenujemy, także czujemy się trochę jako gospodarze. Naszym celem może nie to jest tyle co zwycięstwo, a po prostu duża ilość gry i rywalizacji z najlepszymi zespołami w regionie. No, przyznam szczerze, że też pierwszy raz uczestniczę w takiej formule turnieju, natomiast już po godzinie trwania tego wydarzenia wszyscy trenerzy zgodnie stwierdzili, że taka formuła na pewno jest świetna, umożliwia tutaj wiele kontaktu z piłką każdemu zawodnikowi, nie ma przerw między meczami, także na pewno jeśli chodzi o tej strony szkoleniowej, typowy strzał w dziesiątkę.
Gra na mojej przestrzeni, coś czego często później piłkarzom już starszym brakuje, jak uczyć to właśnie w tym wieku 11-latków.
Dokładnie, już powoli właśnie oni są w takim wieku, że już te nauczanie tej gry 1 na 1 powinno gdzieś odchodzić do lamusa, oni już to powinni umieć, natomiast na szczęście właśnie przy okazji takich turniejów mogą jeszcze doskonalić tą swoją grę 1 na 1, te swoje umiejętności dryblingu, co na pewno też im się podoba.
Aleksander Musiej, AKF Poznań. Bardzo mi się podoba, na razie nie przegraliśmy żadnego meczu i mamy nadzieję, że wygramy.
No właśnie, a powiedz, bo on jest w takiej specyficznej formule, ten turniej rozgrywany. Tutaj rywalizujecie 1 na 1, 3 na 3 i tak dalej. To jest fajne z takiego jakby piłkarskiego punktu widzenia?
No tak, to jest bardzo sprawiedliwe, powinniśmy tak grać dalej.
Mam na imię Bruno Palicki, reprezentuję GAB Grodzisk, Grodziska Wielkopolskiego.
I jak ci się podoba dzisiaj ten turniej?
Super jest, fajnie, dużo meczy, nie ma czekania.
Dużo trzeba się w dryblingi wdawać, lubisz w ogóle taką grę?
Tak, lubię, fajnie jest.
A co jest do tego ważne?
Miejsce szukać, miejsca.
Poznańska 13 znana jest z wielu piłkarzy, wychowanków, którzy później robili naprawdę świetne kariery. Zastanawiam się, czy teraz także tak jest, że widzi pan już gdzieś młodych adeptów, którzy naprawdę mają duży piłkarski potencjał.
Tak, będę obiektywny. Widzę nie tylko w poznańskiej 13, chociaż jestem trenerem tego zespołu. Widzę we wszystkich zespołach dużo zawodników, którzy w przyszłości mogą wykazywać się wysokimi umiejętnościami. I o to przede wszystkim chodzi, żeby kształcić duże grono zawodników, a w następnych latach wyselekcjonować tą najlepszą grupę, żeby stanowiła o sile piłki nożnej w Polsce.
Najmłodsi piłkarze rywalizowali na poznańskich Smochowicach, a tylko ci nieco starsi w Suchym Lesie. Krzysztof Ratajczak.
Odia zagra z Gniezdem na zakończenie całej imprezy. Emocje do końca, było nie było, choć złotkowo ostatecznie wygrali to spotkanie.
Bardzo interesujący turniej piłkarskich Olbojów w hali w Suchym Lesie. Złoci Złotkowo na najbliższym podium z pięknym pucharem za pierwsze miejsce. W Złoci Złotkowo i nasi rozmówcy, kapitan drużyny
Maciej Dobrzykowski
oraz jeden z czołowych graczy
Maciej Furmaniak.
Panowie, fajna zabawa, ale miło wygrać.
Oczywiście, zwycięstwo smakuje. Gramy ze sobą już dobre 15 lat. Graliśmy na boiskach A-klasowych, także rozumiemy się. Po długiej przerwie się spotkaliśmy, rozumiemy się, znamy się jak łyse konie, także fajnie wygrać po takim czasie coś.
Były i drużyny z Gniezna, i z Niechanowa, i drużyna poznańskiego Redboxu, i Avia Kamionki. Trochę tych facetów biegających za piłką było.
Bardzo dobrze, że cały czas kontynuują tę grę. Mimo tego, że już po 35 latach każdy wygląda jak wygląda, ale sport cały czas kusi do tego, żeby jednak pobiegać i trochę pograć. Rywalizacja była na równym poziomie, myślę, że każdy miał szansę wygrać. Wiadomo, jakaś nerwowe sytuacje na boisku zawsze były, ale taka jest piłka i tego trzeba było oczekiwać.
Wy macie okazję spotykać się w ciągu tygodnia, żeby pograć, bo nam było widać czasami w waszej postawie taką płynność w grze.
Spotykamy się powiedzmy na co dzień, ale w piłkarsko prawie w ogóle. Pierwszy turniej od chyba 5 lat razem.
Jednak to doświadczenie z tych boisk, ta gra wspólna przez tyle lat jednak zaprocentowała tutaj, można powiedzieć.
Redbox organizował turniej Old Boyów w Suchym Lesie. Pan Maciej Jankowiak, panie prezesie, proszę powiedzieć, skąd ten pomysł? Czy to jest jakaś tradycja, żeby Old Boye też sobie piłkę pokopali? To niekoniecznie ci z największych klubów, tylko ci z lig regionalnych?
No, historia Redboxu jest bardzo bogata, bo organizujemy turnieje dla dorosłych i dla dzieci już od ponad 20 lat. Wszyscy, którzy grali 20 lat temu w piłkę, chcą grać dalej. Nie chcą uprawiać tak sportu takiego z młodymi ludźmi, chcą grać w swojej kategorii wiekowej i dlatego podjęliśmy decyzję, że chcemy rozwijać ten temat piłki Old Boyów. Zwróciliśmy się do pana wójta gminy Suchy Las o to, żeby był patronem tej imprezy, bo chcemy, żeby ona była cykliczna. Mamy wspaniałą halę, wspaniałe dzisiaj sportowe widowisko, poziom jak na swój wiek wspaniały, także wszyscy się dobrze bawiliśmy, kilka godzin graliśmy i możemy iść wypoczywać.
Mówi pan to w pierwszej osobie, bo rzeczywiście organizatorzy nie zawiedli i sami pokazali się na boisku, zajmując lokatę numer 2.
Lokata numer 2 dosyć szczęśliwie wygrali z Łodzi Złotkowo. Drugie miejsce myśleliśmy, że wygra ostatni mecz Awia Komenki, niestety przegrała i stąd my mamy drugie miejsce. Średnia wieku u nas ponad 40 lat, także duży sukces, duża niespodzianka. Natomiast to jest sport, to jest piłka nożna, wszystko jest możliwe. Strzał oddany może spowodować zwycięstwo w meczu.
Na koniec dzisiejszego wydania audycji w sportowym rytmie wracamy jeszcze do dwóch sportowych imprez tego weekendu, które odbyły się w Wielkopolsce. Obie imprezy z udziałem przede wszystkim sportowej młodzieży. Na początek siatkówka. W tym tygodniu w halach na poznańskiej Fiałce odbył się bowiem kolejny turniej Enea Ligi Mini Siatkówki z udziałem wielu poznańskich i wielkopolskich szkół.
Enea Liga Mini Siatkówki to jest impreza, która jeszcze na stałe zapisała się w kalendarzu dużych poznańskich imprez. Główny organizator Marcin Orlik, znany trener siatkarskiej młodzieży. Marcin, tym razem jak to wygląda, bo wiadomo, że czasy są trudne, wciąż pandemiczne.
Kilka szkół nie dojechało dzisiaj na turniej ze względu na kwarantanny, ale umożliwiamy im grę w następnych turniejach. Tutaj zbieramy punkty w każdym turnieju, więc jak ktoś odpada, to nadal ma szansę w tym turnieju pograć i zagrać w wielkim finale. W tym roku postawiliśmy na klasy trzecie i czwarte. Gramy w trzech kategoriach. Gramy single, gramy dwójki i dwójki rzucanki. Tak, wyszliśmy z takim pomysłem, żeby tutaj umożliwić szkołom rywalizowanie na odpowiednim poziomie sportowym. Też ta pandemia miała na pewno wpływ na prowadzenie zajęć w szkołach. W szkołach te zajęcia odbywały się na pewno w mniejszym wymiarze godzin, dlatego też postanowiliśmy tutaj zrobić różne kategorie ze względu na umiejętności.
Sporo szkół się pojawiło na tym turnieju tutaj w poznańskich halach na Kwiałce.
Szkół mamy ponad 15, nie wiem czy to już nie jest szkół, jest koło 20, bo zgłaszały się nam jeszcze przed samym turniejem, więc jest to duża liczba zespołów.
Na podstawie tego, co działo się w poprzednich latach, można stwierdzić, że udaje się wyłowić siatkarskie perełki?
Tak, na pewno. No, wiele dziewczyn, które jest teraz w klubie, które sędziują, są kadetkami, juniorkami, zaczynało na takim turnieju. Nawet dzisiaj przychodząc na halę, to wspominały, jak to one falenie rywalizowały w dwójkach, trójkach, czwórkach, więc na pewno znajdują się takie perełki.
Bardzo fajnie ogląda się gra jednej na przykład z młodych siatkarek ze Śmigla. Jak masz na imię, jak się nazywasz?
Iga Łupicka.
Z której jesteś klasy?
Drugiej. Bardzo lubię siatkówkę, dużo się nauczyłam.
A czasami oglądasz troszkę siatkówkę, inne siatkarki też zawodowe w telewizji, mecze?
Tak, zawsze oglądam.
Najważniejsze są uśmiechnięte dzieciaki rywalizujące w Enea Mini Lidze siatkówki, ale zadowoleni i uśmiechnięci są także nauczyciele, między innymi pan Ryszard Primel ze szkoły podstawowej w Śmiglu, bo jest pan podobno pan rekordzistą, jeśli chodzi o zestawy młodych ludzi, których pan przywiózł do tej rywalizacji.
Zgadza się. W dniu dzisiejszym w kategorii dziewczynek wystawiliśmy 13 zawodniczek, w kategorii chłopców 6,
trzy zespoły w kategorii dwójek, więc pełen autobus dzieci ze Śmigla przyjechał tutaj rywalizować w piłkę siatkową. Tak jak wam powiedział, uśmiech dzieciaków jest tutaj najważniejszy, uprawiają sport, są szczęśliwe i to jest w tym momencie dla nich najważniejsze.
Jeżeli chodzi o pańską szkołę, to jest to siatkówka właśnie tą dyscypliną sportu wiodącą, czy raczej tak nie można powiedzieć?
U nas w szkole są dwie dyscypliny wiodące, jest piłka siatkowa i tenis stołowy. To są dwie dyscypliny, które u nas w szkole, można powiedzieć, rządzą i od wielu lat w tych dyscyplinach odnosimy największe sukcesy.
Mnie się to nie podoba, ale czasami takie wszechobecne jest narzekactwo, że oj, młodzież nie lubi sportu, nie chce zgłaszać się do sportu. A pan jakie ma odczucia? Podobne do moich, że nie jest tym tak źle?
Nie jest tym tak źle, ale widać, że dzieci muszą zaczynać bardzo wcześnie. Im wcześniej pokochają ten sport, tym później jest łatwiej. Im dłużej to będzie trwało, to faktycznie jak dzieciaki osiągają już poziom 5., 6. klasy, no to zniechęcenie jest coraz większe. Więc tutaj jak mamy dzieci, które są w 2., 3. klasach, widać po nich, że mają mnóstwo energii. Jak tutaj złapią bakcyla, pokochają sport, no to z nimi nie będzie problemu, będą ten sport uprawiać do końca szkoły i na pewno to przyniesie pozytywne efekty.
Prawne oko Ryszarda Pribela wyławia już powolutku następczynie, nie wiem, z Agnieszki Kongolewskiej, Marleny Kowalewskiej. Mówię o tych poznaniankach, czy na przykład, nie wiem, Wilfreda Oleona i Kuby Kochanowskiego.
Zawodnicze, które pan wymienił, kadrowiczek Polski, no warto nadmienić Marysię Stenzel, która pierwsze 3 lata swojej kariery w Śmiglu zaczynała. Ona stawiała pierwsze kroki siatkarskie, później przeszła do Tarnowa Podgórnego, następnie był Poznań i tak powoli ta kariera się zaczynała. No to jest kolejny przykład, że im wcześniej zaczynamy, tym lepiej. Oczywiście chodzimy, patrzymy, widzimy dziewczynki, chłopaków, którzy już na dzień dzisiejszy sprawiają wrażenie, że mogą być potencjalnymi siatkarzami, siatkarkami na wyższy poziom. Dwa, jest tu dużo sędzin, które trenują kadetkę czy juniorka, zaczynały właśnie tutaj na tych turniejach mini siatkówki, a są to medalistki Mistrzostw Polski, więc na pewno jest to przełożenie na siatkówkę seniorską jak najbardziej.
W sportowym rytmie.
30-lecie poznańskiego MKS-u hucznie świętowane podczas jubileuszowego turnieju. Jeden z organizatorów?
Jakub Kasperczak, wiceprezes do spraw organizacyjnych.
30 lat, piękny wiek jak na klub i to w dalszym ciągu klub, który się rozwija. Hucznie obchodzicie te urodziny turniejem 30-lecia. Ile drużyn bierze udział w tym turnieju?
W tym roku, jak i w poprzednim, mamy 8 drużyn. Są to drużyny, można powiedzieć, jedne z najlepszych w Polsce. Poziom jest bardzo wyrównany, bardzo mocny. Mamy i drużyny z Opola, i z Warszawy, i ze Szczecina, i z Głogowa, z Łodzi, tak naprawdę cała czołówka, tu z Wielkopolski jeszcze Sparta Oborniki, czyli no, jedne z lepszych drużyn w kraju. Kategoria junior młodszy, czyli rocznik 2005 i młodzi.
Jak ta dotychczasowa rywalizacja się toczyła? To znaczy, czy są niespodzianki, czy jednak tak naprawdę faworyci, co mają wygrywać, to wygrywają?
No faworytów nie ma, no nam niestety no, nie poszło. 2 mecze przegrane 1 i 2 bramkami z zespołem, który gra w finale, zremisowaliśmy. W drugiej grupie bardzo mocny zespół z Łodzi, będzie spotykał się w finale z zespołem ze Szczecina. W meczu o 3. miejsce zagra Oława z zespołem z Warszawy.
Kasper Nowaczyk, MKS Poznań. Mogliśmy zacząć trochę lepiej. Myślę, że jakbyśmy zagrali wszystkie mecze na takim poziomie jak ostatni nasz mecz, to zupełnie inaczej by się potoczyło to wszystko i byśmy grali o lepsze miejsce niż 7., 8.
A jak oceniasz poziom tegorocznych zmagań tutaj w Poznaniu?
No myślę, że drużyny dosyć wysoki poziom reprezentują. Póki co myślę, że Kusy Szczecin najcięższy mecz, ale też jedyny, w którym nie straciliśmy punktów.
Tak się zastanawiam, no bo tego typu turnieje regularnie się odbywają, natomiast to jest turniej 30-lecia poniekąd jakby no, w obchodach, urodzinach klubu. To w jakikolwiek sposób dla was zawodników ma znaczenie? To jest jakieś wyjątkowe?
Myślę, że turniej jak turniej, tylko u siebie i trzeba po prostu pokazać się jak najlepiej, bo wiadomo, u siebie to jest trochę łatwiej niż na wyjazdach, ale jak widać po wynikach, nie tak łatwo.
A propos samego klubu, który obchodzi 30-lecie, w dalszym ciągu się rozwijacie, w dalszym ciągu stawiacie na to szkolenie młodzieży, które tutaj w MKS-ie jest na całkiem dobrym poziomie, prawda?
Tak, no szkolimy na ten moment 150 zawodników zgłoszonych normalnie z licencją sportową. Mamy bardzo dobry zespół juniora, który jest na 2. miejscu w lidze i awansuje do rozgrywek centralnych. Tak samo zespół juniora młodszego, młodzik również, więc to szkolenie cały czas się rozwija.
Czego wam życzyć na kolejne lata?
Mistrzostwa Polski. Jeżeli uda nam się to, co sobie zaplanowaliśmy i będziemy dalej, będą nas omijać kontuzje i wszystkie rzeczy związane z COVID-em, no to jest na to szansa.
Trzymamy kciuki. MKS Poznań to zasłużony klub nie tylko dla Szczypiorniaka, ale także dla całego poznańskiego sportu.
Zanim zakończymy naszą audycję, to jeszcze jesteśmy Państwu winni dwa wyniki. Pierwsza Liga Koszykarek i mecz Widzewa Łódź z MUKS-em Poznań i niestety porażka poznanianek 48-56 i derby w pierwszej lidze piłkarek ręcznych Bukowsko-Dopiewski. Klub piłki ręcznej przegrał z MKS-em Urbis Gniezno 18-29.
Króciutko jeszcze o najważniejszych wydarzeniach sportowej niedzieli. Holender Max Verstappen wywalczył pierwszy w karierze tytuł mistrza świata Formuły 1. Kierowca zespołu Red Bulla sukces zawdzięcza dzisiejszemu zwycięstwu w kończącym sezon wyścigu w Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Japończyk Ryo Kobayashi wygrał kolejny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich, który odbył się dziś w niemieckim Klingenthal. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła zajął 14 miejsce. W dzisiejszych spotkaniach 18 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Krakowia przegrała z Górnikiem Łęczna 0-2, Wisła Płock pokonała warszawską Legię 1-0, a Górnik Zabrze zremisował ze szczecińską Pogonią 2-2. Jutro przypomnijmy w Grodzisku Wielkopolskim starcie Warty Poznań ze Śląskiem Wrocław. Na transmisję tego spotkania zapraszamy na antenie naszej miejskiej stacji MC Radio. Początek o godzinie 18.
Krzysztof Jankowski jeszcze z Państwem zostaje i będzie świetnie się bawił przy numerach z klasyki i nabis, czego i oczywiście Państwu życzymy. Natomiast my już uciekamy. Program prowadzili
Wojciech Bernard
i Dawid Cytrowski. Dziękujemy, do usłyszenia.